Witam Cię, Wojtku, w odcinku 315 Jezus Podcastu. Jest to odcinek specjalny. Jest to odcinek specjalny jak każdy inny. Ja mam wrażenie, że to jest tak samo jak się mówi dzieciom, że są specjalne. To ten odcinek też jest specjalny.
Tak, jest na pewno wyjątkowy. I o chłopakach się mówi, no, albo o dziewczynach, że miła dziewczyna.
Tak, bardzo miły no, odcinek.
No, dokładnie. Wojtku,
wydarzyło się tak dużo rzeczy w ciągu ostatniego tygodnia, autentycznie. Najważniejsza, chyba największa z nich chyba jest taka, że mam nowy telewizor.
No nie wiem, czy to jest... Znaczy, to może być największa pod względem rozmiaru. To się zgadzam.
Tak, bo mam. Jest super. Ostatnio właśnie... Co? Skończyłem pracę o 17.30, 2,5 godziny. Ostatnie 2,5 godziny oglądałem na nim Czarnobyl razem z Magdą. Wspaniałe czasy.
Bardzo dobry wybór.
I ja się bardzo dobrze przy tym wyborze też bawiłem, więc jakby super, świetnie, polecam.
Bardzo masz głośną myszkę, tylko ci powiem. Pewnie klawiaturę jeszcze głośniejszą.
Sprawdźmy to, poczekaj.
Kliki Paweł słyszę każdy
ma nowy
każdy
telewizor. Samsung UE65 RU8002.
Chyba będziesz musiał pisać na iPadzie to wszystko. Te notatki.
Nie mam iPada, ale no wiem, najlepsze jest to, że jak miałem ten właśnie tą myszkę, to Magda
straszna
zamykała.
Straszna jest ta myszka.
To nie jest jeszcze. Magda zamykała drzwi do dwóch pokojów, żeby po prostu jej nie słyszeć.
No, tak to jest z pecetowcami. Wszyscy są bardzo głośni.
No niestety. A jeszcze do tego mój komputer świeci, Wojtek.
No to już w ogóle najgorzej. To już jest naprawdę tragedia. No,
postaram się za chwilę już nie klikać myszką, natomiast parę rzeczy i tak będę musiał w trakcie odcinka zapisać, czy zrobić na tym urządzeniu, więc no, parę rzeczy będzie trzeba, że tak powiem, jakoś przegryźć, no nie? Ale ja wiem, że to klikanie nie będzie znośne, więc ja więc kończę z tym, jak to się mówi.
Kończę żeby po prostu, z tym.
Kończę z tym.
Bardzo
ostatnie klikanie, jakby to jest rozwiązanie kwestii klikanej ostateczne będzie. Mhm. Był taki odcinek, w którym rozmawialiśmy na temat tego, że ostateczne rozwiązanie kwestii jakiejś tam.
Tak. Kilka takich było, o ile dobrze pamiętam. No, ale dzisiejszy odcinek chcieliśmy poświęcić...
Teraz mi bawi to klikanie myszką.
Co mówisz?
Teraz mi bawi to klikanie myszką, jakby co.
A, no mnie nie. Ja się dobra, wczuwam już. Teraz w rolę
już,
słuchacza
dobra, i uwaga,
myślę, że...
Przestałem klikać, ale będzie jeszcze słuchać klawiatury, bo zapisałem, że mam nowy telewizor i zapisałem model, ale podejrzewam, że będzie słuchać klawiatury, jak będę pisał kolejne tematy.
Zapisaj sobie na telefonie, może jak będzie przyjemniej dla ludzi, naprawdę, to będzie takie fajne, że o, myślimy
znaczy,
o naszych słuchaczach i na przykład nie robimy im krzywdy, to by było
to
fajne.
To jest specjalna klawiatura właśnie na podcasty, no nie?
Aha, no tak, dokładnie.
Nawet świeci, akurat teraz świeci na zielono, ale wcześniej świeciła na niebiesko, tak jak mieliśmy kolory Jezus podcastu.
Nie, no to jest w podcaście jak najbardziej, bardzo ważne.
Ale myszka świeci na niebiesko.
Aha. Orzeszku, dzisiaj chcieliśmy...
Wiele rzeczy, nie?
Cały czas żeśmy odchodzili w ostatnich odcinkach od świata technologii. Tam się pojawiły nowe iPady Pro i w ogóle w żaden sposób nie zaistniały w naszym podcaście.
To prawda.
I w ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Ale nadal nie będziemy o tym rozmawiać ze względu na to, że... Nie, no ale wiesz, faktycznie rzeczy się działy. Ewidentnie. I to, że wróciłeś do Polski, to jest jedna rzecz. To, że ogłosiłeś już oficjalnie, że pracujesz w 11 Bit Studios od kwietnia, to jest druga rzecz. To, że byłeś przez ostatnie półtora roku, dobrze pamiętam, w Londynie, to też się wydarzyło i tak naprawdę przypomniałem sobie o tym, jak przyjechałem na chwilę do ciebie, że właściwie w podcaście nie za dużo, a nawet bardzo mało powiedziałeś o tym, co faktycznie robisz w Londynie i czym się zajmujesz w swojej pracy? Bo to, że tam robiłeś jakieś UX-y, no to wszyscy się domyślali, to gdzieś tam przenikało, oczywiście. Ale nikt nie wiedział dla jakiej firmy, nikt nie wiedział co konkretnie, jaka to jest aplikacja. I myślę, że przyszedł taki czas, że możesz się rozliczyć ze swoją przyszłością. I wreszcie opowiedzieć o tym, co robisz w Londynie, I może, jeżeli już możesz, to ile możesz powiedzieć, co będziesz robił w Eleven Beat Studios, bo to też na pewno jest ciekawe, więc pytanie oczywiście, ile jesteś w stanie powiedzieć, żeby cię, wiesz, nie zamknęli do więzienia.
Albo żeby mnie wyrzucili, albo żeby nie kazali mi płacić kary. No, ale to tak trochę było intencjonalnie z tym Londynem, że my tak niewiele o tym Londynie mówiliśmy, tak naprawdę. To znaczy, chcieliśmy trochę mieć ten Londyn tak dla siebie. To znaczy, że oczywiście jakby wszyscy. No, powiedzieliśmy, że mieszkamy od teraz w Londynie, natomiast nie mówiliśmy jakby przez bardzo długi czas, czym ja się zajmuję, czym Magda się zajmuje. Oprócz tego, że ja pracuję jako UX, a Magda, że robi sobie przerwę, a potem, że jest menedżerem w kinie, no nie? Mhm. I jakby...
No nie to wiem, czy to wybrzmiało, że jest menedżerem w kinie, o, tak ostatecznie. No ale to...
Nie, bo to było... Bo też jakby stwierdziliśmy po prostu, że nie wszystko chcieliśmy... To chcieliśmy zrobić taki mały jakby czas dla siebie, powiedzmy, że nie wszystko jakby leci na internet. Ja nawet jeszcze do tydzień temu nie miałem napisane, czym ja się zajmowałem w Londynie w ogóle, jakby na moim LinkedInie. Nie było tam takiej informacji, bo... No. Po prostu tego nie mówiłem. Nie wiem, jakiś tak chciałem sobie zachować trochę rzeczy dla siebie.
Okej.
I teraz, co robiła Magda i jakby czym się zajmowała Magda, to jest jakby Magda rzecz i ona mówiła, że ona chce, jak będzie chciała, to będzie mówiła, zresztą niektóre rzeczy też mówiła i to, że pracowała w kinie jako menedżer kina, to też jest w ogóle świetny fakt z jej historii, z jej życia i uważam, że w ogóle to jest jedna z najzabawniejszych i najfajniejszych rzeczy, jakie się w Londynie wydarzyły, bo my dzięki temu w ogóle chodziliśmy super często do kina. Było parę minusów, bo menedżer kina nie pracuje niestety 9-17, natomiast to też sprawiło nam różnych parę zabawnych sytuacji, bo ja na przykład Sylwestra spędziłem z Magdą w kinie, no nie? Mm-hmm. Więc to też jest jakby, wiesz, rzecz, której prawdopodobnie nie zapomnimy, bo mało kto spędza Sylwestra w pustym kinie.
No tak.
No ale to Magda swoje rzeczy jakby ogłaszała, nie ogłaszała i tak dalej. Natomiast ja tak naprawdę jedyne, co powiedziałem, to też jak się przeprowadziłem, to też o tym rozmawialiśmy, że ja w Londynie pracowałem jako UX i projektowałem aplikacje. I to było właściwie tyle, co powiedziałem. I przez jakiś czas też mówiłem, że tej aplikacji nie było w Polsce. W sensie jest w polskim App Store, ale zupełnie nie ma sensu z niej korzystać. I dalej to podtrzymuję, bo ta aplikacja faktycznie w polskim App Store jakby nie istnieje sensownie, bo usługa, w której pracowałem, nie istniała w Polsce, dalej nie istnieje w Polsce. Mhm. I aplikacja nazywa się Happy Parking i to było... Właściwie dalej jest. To jest aplikacja, która służy do płacenia za parkingi. Tak naprawdę są w tym momencie w Anglii chyba 2 albo 3 miasta, które są tak zwanym smart cities, gdzie tak naprawdę płacenie za parking właśnie odbywa się przez aplikację i odbywa się prawie automagicznie. Znaczy podjeżdżasz na miejsce parkingowe, aplikacja wie, że podjechałeś na miejsce parkingowe, pyta cię, czy chcesz zacząć parking, zaczynasz parking, jakby robisz, co musisz zrobić i jak odjeżdżasz, to parking jest zakończony i zapłacony.
Czyli trochę zautomatyzowana wersja tego, jak można płacić za parking w Warszawie na przykład, bo u nas można mobiletem albo Skycash chyba.
Tak.
Że musisz ręcznie włączyć i wyłączyć parkowanie, nie?
Tak, no, są też takie metody. To też był taki jakby, jeśli wszystko pójdzie nie tak, nie będziemy w stanie stwierdzić, czy zaparkowałeś, czy nie zaparkowałeś, to też możesz zrobić to ręcznie faktycznie. Ale to było takich po prostu... Jest tam parę takich aplikacji, z GoPark, JustPark i tak dalej, które robią Ringo, które robią takie rzeczy. Mhm. Parking w ogóle w Wielkiej Brytanii jest powalony. W sensie to jest totalnie kosmos, jak to ciągle działa. W sensie to jest głupie. I ceny za parking potrafią też być kosmiczne i to mam na myśli naprawdę kosmiczne, w sensie cały dzień może kosztować cię 50 funtów na przykład, nie?
Wow. No to grubo.
Ale też, ale generalnie zwykle jest tak, że jak jesteś, mieszkasz gdzieś, to masz parking za darmo w tym miejscu i te parkingi, jak nie spędzisz tam 18 godzin, to potrafią nie kosztować aż tak dużo, takie na ulicy. Ale są na przykład takie miejsca parkingowe, gdzie na przykład od takiej do takiej godziny tam są taksówki, od takiej do takiej godziny nie można tam w ogóle parkować i można na przykład tylko tam robić dostawy, od takiej do takiej godziny na przykład jest taka i taka cena i jak odjedziesz, to nie możesz wrócić na przykład w ciągu 4 godzin na to samo miejsce parkingowe, a potem po jakiejś godzinie robi się na przykład darmowe i potem następnego dnia jakby historia się powtarza, a w weekend ma w ogóle inne zasady, nie? Mhm. Więc jakby to jest naprawdę crazy. No więc ja zajmowałem się tam tą aplikacją, też analityką, w sensie tworzeniem takich ładnych analityki do tego wszystkiego.
Więc to trochę tłumaczy, dlaczego pamiętam, że w jednym z odcinków podcastu dość szczegółowo opowiadałeś o tym, jakie są zasady wjeżdżania lub nie wjeżdżania do centrum Londynu. Tak. I tak wiesz, jeżeli komuś się zapaliła wtedy lampka, to gratuluję, ale faktycznie jakby twoja wiedza wykraczała poza wiedzę zwykłego mieszkańca Londynu, myślę.
Tak, bardzo szybko musiałem się nauczyć tego wszystkiego i tego na przykład, że to jest double yellow line i na tym nie można parkować na przykład w zachnie, a tu jest yellow line, więc ma jakieś zasady i tak dalej, a tu jest loading bay i tu jest coś tam, więc tak, musiałem się tego dołożyć. To była taka fajna historia. Ja tam naprawdę, jak przyszedłem, to było tam 12 osób, jeszcze malutkie biuro. Po dwóch tygodniach tak naprawdę przenieśliśmy się do takiego biura, które miało już ręce i nogi. To było to biuro, w którym pracowałem przez ostatnie półtora roku. Tych osób się zrobiło z 20 do 70 prawie.
Powiedziałeś, że było 12. Kto kłamie?
20. Więc z 20 do 70 bardzo mocno to szybko. Tam było 12 biurek, ale było 20 osób. Nie chcę wiedzieć, jak to biuro wygląda.
No to się zrobiło ciekawie.
Tak. No, ale tak było po prostu. Ale potem już zaczęło być sensownie i pracowałem w centrum Londynu tak naprawdę, więc też często tam bywałem. I to były szalone czasy.
To co robiłeś? W sensie, bo rozumiem, że robisz jakąś analitykę w aplikacji, ale czy robiłeś jakieś elementy tej aplikacji, które później widzieli na przykład użytkownicy, czy widzieli je jacyś wewnętrzni ludzie?
Właściwie poza pierwszym ekranem przeprojektowałem całą aplikację.
Aha. No
to dużo. Ona wygląda, powiedzmy, jak wygląda z powodów różnych.
No wiesz, nigdy nie jest tak, że jak zaprojektujesz, tak będzie wyglądać.
Dokładnie. Nie zawsze jest tak, że chcesz zrobić coś pięknego i jej ktoś na to pozwala, natomiast są jakieś różne ograniczenia, które sprawiają, że X, Y, Z. U nas tym ograniczeniem, to też mogę zdradzić, było to, że no nie róbmy, bo zaraz będzie wersja druga, no nie? I jakby to słyszałem przez całe półtorej roku. I ta wersja druga, jak odchodziłem, faktycznie się zaczęła jakby coś tam tworzyć. Natomiast więc nie było nigdy takiej sytuacji, w której mogliśmy wszystko zrobić tak, jak chcieliśmy, że było super piękne, tylko na zasadzie no wykonajmy to w podobnie, jak jest teraz. Więc aplikacja nie wygląda może super najlepiej i jakoś nie mam czegoś takiego, że będę się chwalił, że to jest moje dziecko, natomiast wszystkie ekrany poza tym jedne zostały przeprojektowane i one jakby działają całkiem nieźle. Więc to było istotne, nie? Jakby i ta aplikacja też jest ona ma bardzo prosty koncept, ale jest bardzo trudna do zrozumienia mimo wszystko dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia z aplikacjami, no nie? Więc to był też szalony experience, też wywiady z ludźmi po angielsku. I miałem zabawną sytuację, że jakby tydzień po tym, jak zacząłem tam pracę, dostałem listę osób, do których mogę zadzwonić, żeby z nimi porozmawiać na temat wywiadów. No nie? I miało coś w sensie na temat aplikacji. To było takie, Jezus Maria, mam dzwonić do ludzi po angielsku. Oni są stąd, oni tu mówią po angielsku. Wiecie, wiesz, jakby to nie jest tak, że ja miałem jakieś problemy czy cokolwiek, no nie? Tylko że ja...
Szybka weryfikacja jednak, nie?
Tak, w sensie w pracy to jakby, nie, wiesz, no to jakby mogę się przed nimi wygłupić, powiedzmy, w pracy, nie?
Ale głupio by było, że przypominamy z After Darka jeden z tematów, że można, potrafisz czasem się wygłupić.
Potrafisz się wygłupić. Ale wiesz, chodzi o to, że stwierdziłem, że kurczę, jakby w pracy mogę się przed nimi wygłupić, ale dobrze było na zewnątrz, żeby nie wyglądać jak kretyn.
No nie? Tak, tym bardziej.
Ale wszystko było okej. To było bardzo ciekawe półtorej roku. Ja właściwie pracowałem najpierw nad aplikacją, tak jak mówię, potem nad analityką, potem właściwie moje zdanie było takie bardzo wewnętrzne, tak naprawdę przeprojektowałem cały interfejs graficzny wszystkich aplikacji i wszystkich produktów firmy. Nie?
Wow.
Teraz nawet sprawdziłem na koniec, ile mi to wszystko zajęło, bo ja zacząłem trakować czas właśnie po to.
Aha.
Bo chciałem sprawdzić, ile konkretnie czasu spędzę nad tym wszystkim i jakby ile czasu spędzę w miesiącach, a ile czasu spędzę jakby fizycznie robiąc tą konkretną rzecz. Nie? No i jakby 2 miesiące spędziłem robiąc praktycznie to z założenia w mojej głowie, widziałem, że robię to każdego dnia. Natomiast jakby strakowane potem się okazało, że spędziłem nad tym jakby tak, wiesz, heads down 100 godzin prawie. Czyli właściwie miesiąc, nie? 3 tygodnie jakoś całe. Więc właściwie tym się wszystkim zajmowałem. To było super interesujące, super ciekawe, to była super, super przygoda i jakby każdemu oczywiście, jeśli ktoś ma możliwość, wiesz, pracy gdzieś za granicą, mieszkanie gdzieś za granicą, Absolutnie, absolutnie polecam, bo to jest taki experience, którego nic w życiu innego ci nie da. Mhm. Wiesz, na przykład teraz tak jak już wiesz, jak już też powiedzieliśmy, że pracuję w Eleven News, to wszyscy na przykład rozmawiają po angielsku, nie? Mhm. Jakby taka jest zasada, ponieważ nie wszyscy ludzie są z Polski, więc bo żeby
w
wszyscy...
W CD Projekcie jest tak samo już od, tak, od
żeby,
lat.
Więc żeby wszyscy jakby byli na tej samej stronie, no to wszyscy mówią po angielsku, wszystko jest po angielsku, no bo ma to sens, tak? Natomiast to nie jest ten sam experience, co pracowanie w innym kraju, nie? To jest zupełnie inna para kaloszy.
Ale
i bardzo...
tam, o ile dobrze pamiętam, tam też zespół był dość multikulturowy, nie?
Tak, u nas połowa osób nie była z Wielkiej Brytanii.
Wow, no to dużo.
Tak, więc to było też interesujące i było, wiesz, no siedziałem sobie na obok mnie, na przykład siedział co prawda z Wielkiej Brytanii kolega, natomiast naprzeciwko jakby mojego biurka był kolega z Australii, nie?
O, no proszę, więc jakby to ale było super.
Za mną była dziewczyna, która była z Grecji, a zaraz obok był kolega, który był z Brazylii, więc jakby wiesz, miałem koleżankę z Polski też jedną, więc jakby byliśmy tą grupą, gdzie jak sobie siedzieliśmy na lunchu, jedliśmy obiad i rozmawialiśmy sobie po polsku, to ludzie patrzyli na nas i zastanawiali się, o czym my rozmawiamy, nie? No.
A możemy cofnąć się do samego początku i dowiedzieć się, bo jak w ogóle się stało to, że ty w ogóle wyjechałeś i w jaki sposób znalazłeś tą pracę, bo to też jest taki element, o którym staramy się zwykle mówić, że jakby no,
a, no
wiesz,
tak, bo właściwie o tym nie powiedzieliśmy.
Nie powiedzieliśmy o tym, jak no po prostu nagle zniknąłeś z Warszawy, nie? I po prostu jesteś nagle w Londynie i coś tam robisz. Więc pytanie, jak to się stało od samego początku, jak znalazłeś tą pracę, tą konkretną ofertę, no i jak to się potoczyło dalej?
To taki wywiad
z ciekawym człowiekiem.
Właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć, że to jest taki wywiad trochę z ciekawym człowiekiem. Nie, jasne, bo jakby to też może być interesujące, to też są, bo my naprawdę o wielu rzeczach nie mówiliśmy, tylko jakby do wielu rzeczy tak przeszliśmy na zasadzie, no a teraz będę mieszkał w Londynie, jakby to jest sytuacja została, nie? Nie powiedzieliśmy. Ale ja od zawsze o tym, to akurat chyba mówiłem, że ja od zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać w Londynie. Tak. I od zawsze ja bardzo lubiłem Londyn, ja tam parę razy byłem, za każdym razem bardzo mi się podobało i stwierdziłem, że kurczę, albo fajnie. I pewnego razu, a właściwie inaczej, to też jest fakt z mojego życia prywatnego. Magda, od kiedy jesteśmy razem, praktycznie przez cały ten czas powtarzała, że ona by chciała kiedyś mieszkać poza granicami Polski. W sensie nie, że na stałe, na zawsze, już nigdy nie chce wrócić do Polski na zasadzie, tylko że chciałaby...
Spróbować. Nie,
tak. I ja szczerze mówiąc za każdym razem, kiedy Magda mówi, Paweł, ale może byśmy wiesz, znaleźli pracę i wprowadzili się do innego kraju, ja mówię, tak, kochanie, oczywiście, kochanie, dobrze, kochanie, nie? I tak w zasadzie ten temat znikał na kolejne 3 miesiące, trochę tak było. Magda siedzi obok mnie i patrzy na mnie teraz takim wzrokiem, wiesz, ona się dowiaduje teraz, co ja faktycznie myślałem. No nie, ale wiesz, to było tak po prostu, że Magda mówi, chodź, może się wyprowadzimy i tak dalej. Ja mówię, dobrze, oczywiście, jak tylko chcesz, kochanie. I ten temat znikał na jakieś kolejne 3 do 6 miesięcy. Wiesz, co chodzi? Po prostu, bo to było takie na zasadzie, no przecież nie wyprowadzimy się nagle z Polski, no nie?
No bo to się, wiesz, dla osoby, która ma tutaj pracę, jakby ma rodzinę też w Polsce, chociaż akurat no, ty nie masz rodziny w samej Warszawie, gdzie mieszkałeś wcześniej, ale no tak. Jest perspektywa w ogóle pracy za granicą jest dość przytłaczająca i taka, wiesz, bardzo trudno sobie to wyobrazić. I dopóki nie pojawi się jakaś realna możliwość, że hej, ktoś ci, nie wiem, zaproponuje jakąś pracę za granicą i powie, no jedyne co musisz zrobić, to się przeprowadzić, a wiesz, warunki będą przytłaczająco dobre i zaczniesz w ogóle o tym myśleć, no to ludzie nie mają takiej myśli, że o, no to może się wyprowadzę, nie? Oczywiście niektórzy z powodów politycznych na przykład, wiesz, mówią, że pakują zaraz walizki.
Pizdoł wygrał, pakuje się, wyjeżdżam.
No, dokładnie, chociaż takich jest pewnie mało, ale faktycznie no to nie jest taka perspektywa, którą ktoś bierze pod uwagę za każdym, wiesz, codziennie, tak. Nie?
No, więc tak jak mówię, to było takie, w ogóle to może skorzystam z tego, że mam tutaj dyrektora finansowego. Magda, czy ty chcesz powiedzieć, dlaczego ty chciałaś mieszkać za granicą? Czy możesz podejść i powiedzieć, bo może to będzie jakby interesujący input do tego, bo Magda, to ja zadam teraz pytanie do Magdy. O, Magda bierze nawet ten. Magda, to powiedz.
Ale mój głos zupełnie nie jest radiowy.
Dobrze, nie ma to znaczenia. Powiedz mi, dlaczego ty chciałaś mieszkać za granicą? Dlaczego chciałaś, żebyśmy wyprowadzili się za granicę? Tylko mów do mikrofonu, jakby co.
To znaczy, mój powód był zupełnie inny niż twój chyba, bo mi się Londyn nigdy nie podobał. ale zawsze chciałam mieszkać w miejscu, w którym mogę pogadać po angielsku. Tak po prostu. Hmm.
No, i była sytuacja taka po prostu, w której stwierdziliśmy, że a może byśmy, mhm. i ten pomysł zaczął być bardziej realny niż mniej.
Właściwie to nie, bo ty zawsze chciałeś mieszkać w Londynie.
Tak.
A ja zawsze chciałam mówić po angielsku.
Tak.
Ale dla mnie najlepszym miejscem do rozmawiania po angielsku wydawał mi się po prostu Londyn. Mhm. No bo ten brytyjski angielski wydawał mi się zawsze łatwiejszy niż amerykański angielski. I to był chyba jakby ten czynnik, mhm. który przeważył, nie?
Ja pamiętam, że my mieliśmy taką rozmowę, w której rozmawialiśmy na tego, że a może byśmy? Mhm. I Paweł, a może zrobisz CV i może wyślesz do Wielkiej Brytanii? Ja pamiętam, że Magda powiedziałaś, żebyśmy znaleźli pracę w Londynie, bo to jest miejsce, w którym ja się najłatwiej odnajdę. Tak powiedziałaś, bo nie?
Tak, no bo generalnie chodziło o to, że ty będziesz pewnie więcej zarabiał. Więc jak będziemy mieć ten punkt zaczepienia twojej pracy, to będzie nam po prostu łatwiej. Mm.
No to ma sens,
tak się
pewnie.
Stało w sumie.
No. Wojtek mówi, że to ma sens, bo Magda nie ma słuchawek, więc Wojtek powiedział, że to ma sens. Tak, tak. No więc po prostu zostań jeszcze chwilę, bo ja myślę, że się jeszcze przydasz, bo to jest szczególnie, że rozmawiamy tak naprawdę o tym, jak to się wszystko zaczęło. Ja pamiętam, że to było tak, że my podjęliśmy tą decyzję, że może byśmy jakoś we wrześniu 2018 roku, jakoś to było mniej więcej coś takiego, i spędziliśmy cały miesiąc chodząc praktycznie co drugi, co trzeci dzień do kawiarni na francuskiej, chyba do Kosty czy coś takiego, z komputerem, i ja wtedy rysowałem swoje CV, a Magda siedziała z iPadem i oglądała seriale.
Nie, ja szukałam dla ciebie ofert, ty robisz CV.
A, no dobra, powiedzmy, że tak było.
Ale my nie podjęliśmy decyzji, to po prostu było tak, że pociśniemy miesiąc nad twoim CV.
Tak.
Maksymalnie tam kilka dni, kilka weekendów. I jak skończymy robić CV, no to po prostu zaczniemy szukać.
Tak.
I jak się uda, to po prostu się uda.
I wysłałem CV, ja mówiłem to kiedyś już, że chyba wysłałem, już teraz nie pamiętam konkretnych liczb, ale wysłałem chyba do 50 firm. Jakoś?
Tak, ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, to ty mówiłeś, że jest tego kilkadziesiąt sztuk, na pewno.
Ja wysłałem chyba 50 CV. W ogóle to zrobiliśmy po prostu sobie taką listę firm, które, że odpowiadały nam tam warunki finansowe i odpowiadały nam tam mniej więcej to, czym miałbym się zajmować.
Mhm. A gdzie szukaliście ofert? Przepraszam, że tak...
Na Indeed i na LinkedInie.
Okej.
Okay. I na Glassdoor chyba jeszcze było coś takiego. Mhm. Głównie na Indeed. I... sytuacja wyglądała tak, że wysłałem te 50 CV, dostałem odpowiedzi chyba od 5 firm, z czego z 3 z nich miałem rozmowy przez telefon, mm-hmm. z dwoma firmami z nich miałem potem rozmowę przez Skype'a.
Mm-hmm. Z wideo wtedy już?
Tak, mm-hmm. Z obu dostałem też zadanie domowe i po obu zadaniach domowych jedną z tych firm wybrałem.
Okay.
Druga nawet nie zdążyła, nie wiem, czy złożyłaby mi ofertę, ale druga nawet nie zdążyła, bo jakby stwierdziliśmy, że ta pierwsza, z którą rozmawiamy, właściwie to jest dobry strzał, nie?
To powiem ci, że jeszcze zanim przejdziesz dalej, to ja mam taką ciekawy wniosek, że ja bardzo lubię rekrutacje, w których jest zadanie domowe. Bo ono bardzo ustawia to, po pierwsze, to, czym będziesz się zajmował ostatecznie, i nawet robiąc to zadanie domowe jako człowiek, który się stara o pracę, to od razu wiesz, aha, podoba mi się to, jara mnie to, fajne zadanie, lubię rozwiązywać takie problemy, to oznacza, że wiesz, ostatecznie ta praca będzie dla ciebie ciekawa. Jeżeli się okazuje, że robisz to z takim sundramat,
nie,
to znaczy,
dokładnie,
że to w ogóle zapomnij, nie? Odpisz im, że nie dałeś rady, cokolwiek, ale nie trać swojego czasu, ani ich czasu na to, żeby dalej pushować ten temat, no bo to nie ma po prostu najmniejszego sensu, więc ja lubię to z zadaniem domowym, a przy okazji jeszcze jest ten element, że jeżeli zrobisz zadanie domowe dobrze i ostatecznie ta rekrutacja się powiedzie i cię zatrudnią, to masz poczucie naprawdę zwycięstwa, ale takiego, że zapracowałeś na tą pracę, nie? Że jakby zapracowałeś na to, żeby się znaleźć w tym miejscu, i to myślę, że też jest bardzo istotne.
Zupełnie się z tym zgadzam. Więc i po prostu podjęliśmy tę decyzję, pożegnaliśmy się z Warszawą dość szybko. Ja pamiętam, że to było niedługo po Magdy urodzinach, dostałem maila, że czekają na mnie w Londynie. Mhm.
Trzeciego?
Siódmego?
Nie pamiętam.
Coś siódmego. Czwartego chyba byłem w Londynie. Mhm. Na chwilę. I potem właściwie dostaliśmy tego maila. Ja pamiętam jak to było z tym mailem, bo ja wracałem SKM-ką do domu. Okay. I dostałem maila i to była 18 czy 17 coś i patrzę na tego maila, że tak, czekam na ciebie w Londynie i ja zadzwoniłem wtedy do Magdy i mówię: Magda, udało się, a Magda mówi, że jest w Biedronce i nie może rozmawiać. Więc jakby wszystko było okej. Okay,
typowo,
no,
typowo.
No, ale i tak właściwie tak, no wiesz, tak jak mówię, to był już jakoś 7 listopada, a my już, ja 2 grudnia zacząłem pracę w Londynie, więc bardzo szybko tak naprawdę się zawinęliśmy ze wszystkim.
No.
I co? Pierwsze Airbnb, drugie Airbnb i w końcu nasze mieszkanie w Londynie. I tak właściwie to potem już było generalnie normalnie. W sensie już nic nie... W sensie życie wyglądało bardzo podobnie do tego, jak wygląda w Polsce. Poza tymi oczywiście drobnymi problemami, jak to, że...
Właściwie nie.
No nie, zupełnie inaczej. W sensie to, że mieliśmy kawalerkę zamiast normalnego, dużego mieszkania, do którego przywykliśmy w Warszawie.
Przepraszam.
No mów.
Ogólnie zaspokowaliśmy się tylko w 2 32-kilowe walizki. Mhm. W 2 kabinówki 8-kilowe i podręczne plecaki. That's all.
No dobra.
To wszystko, co mieliśmy ze sobą prawie 60 metrów kwadratowych.
Wow.
Dobytku.
Sprzedaliśmy telewizor mój stary poprzedni. Teraz mamy nowy, jakby co mówiłem, już 65 cali RU8000. Nieważne. Nie, wiesz, jakby, ale nasze życie wyglądało względnie normalnie. O tym chciałem powiedzieć, bo jakby... Jak już przestaliśmy wynajmować Airbnb i w końcu, że powiem, mieliśmy swoje mieszkanie, w sensie swoje wynajęte nasze, tylko i wyłącznie nasze, no to właściwie to życie wyglądało względnie normalnie. Jak zaakceptuje się fakt, że masz kawalerkę, a nie normalnie, powiedzmy, tak jak zwykle dwupokojowe mieszkanie i tak dalej, jak zaakceptujesz fakt, że internet jest do bani po prostu i masz ochotę się popłakać za każdym razem, kiedy się do niego podłączasz, jak zaakceptujesz fakt, że, no nie wiem, nie, no właściwie to już...
Ogólnie mieliśmy małą przestrzeń w domu, ale generalnie spędzaliśmy znacznie więcej czasu na dworze.
To
było na zewnątrz.
Więc dlatego też kawalerka nie przeszkadzała, bo my też mieliśmy zupełnie inny tryb życia.
Inny cel w sumie.
Tak.
Chcieliśmy poznać.
Właśnie
te czasy, kiedy można było wychodzić z domu, nie?
Tak, te czasy, kiedy można było wychodzić z domu. Bo ja mówię, względnie normalnie wyglądało to nasze życie, ale ono wyglądało zupełnie inaczej niż wyglądało w Polsce. Ja mam na myśli względnie normalnie, bo to, co teraz tam, bo to co się działo w Londynie, tak naprawdę stało się moją normalnością, do której chciałbym teraz wrócić. Mhm. Bo my na przykład, to też rozmawialiśmy sobie wielokrotnie, też w podcaście jakby mówiłem o tym, że no na przykład zrobiliśmy tego dnia tam 30 km spaceru, nie? Jakby ludzie, jesteś chory człowiekiem. Ale my, wiesz, z racji tego, że to było dla nas nowe miasto, to chcieliśmy je poznać, nie?
No jasne.
Dużo rzeczy oglądaliśmy, dużo rzeczy chodziliśmy. My mieszkaliśmy na zachodnim Londynie, nie mówiąc dokładnie gdzie konkretnie, ale mieszkaliśmy w bardzo fajnej dzielnicy tak naprawdę. I mieliśmy bardzo blisko do takich wszystkich fajnych miejsc, które się zna z gazet, czy które się zna z nas.
Nie oszukuj się, Paweł. Mieszkaliśmy na Nottingham.
No, prawie. No, ale wiesz, chodzi o to, że faktycznie na Notting Hill mieliśmy 10 minut spacerkiem, do Hyde Parku pół godziny spacerkiem, bo to troszeczkę dalej mimo wszystko. Więc jakby te wszystkie rzeczy takie, które ludzie, wiesz, przyjeżdżają, żeby odwiedzić, żeby sobie zobaczyć, to mieliśmy dość blisko i faktycznie prawie, wiesz, sobota, niedziela to my spacerkiem, więc tak wygląda nasze życie, no nie? A poza tym taka codzienność to wyglądała dość normalnie i niezależnie od tego, czym mówię o normalności nowej, starej, tylko wiesz, no wstawałem rano i różnica była jedynie taka, że zamiast jechać tramwajem czy autobusem, jak to miało miejsce w Warszawie zwykle, no to wsiadałem w to metro i jechałem tym londyńskim metrem, wiesz, i jakby przez pierwsze 3 miesiące miałem takie: następna stacja Paddington, to tutaj jest ten misio! Wiesz, o co chodzi, nie? Ale, no tak, ale tak. Jakby po sześciu miesiącach jakby to przychodzi do takiej normalności, w sensie, wiesz, oczywiście za każdym razem, kiedy zrobiliśmy sobie spacer i mówię do Magdy: Magda, jak skręcimy tutaj w lewo, to za 10 minut będziemy mieli Paddington, możemy sobie iść zobaczyć misia, no to chodźmy, no nie? Wiesz, i to było miłe, ale taka ekscytacja tym Londynem po 6 miesiącach właśnie już przestała być jakaś taka szczególnie duża, no bo coś, bo wiesz, no bardzo mocno się przywyka do tego, jak jest.
Tak,
nie?
Ja myślę, że wiesz, że to jakby nie jest kwestia Londynu, tylko po prostu każdego życia, nowego nie? miejsca i życia. No, to tak wygląda życie. No. Do wszystkich rzeczy się przyzwyczajasz i one przestają być takie wyjątkowe po jakimś czasie. To się dzieje prędzej czy później, ale te 6 miesięcy bycia w jakimś nowym miejscu myślę, że w zupełności wystarczy i każdy może ci spowszednieć w jakiś sposób. To nie znaczy, że ci się przestaje podobać, tylko po prostu przestajesz się aż tak ekscytować, nie? I no nie wiem, odkrywanie nowych miejsc już jest bardziej wymagające, bo po prostu wszystko już znasz, nie?
Ja może też jakby powiem, nie wiem, czy się tutaj dyrektor finansowy zgodzi ze mną, mówię o Magdzie, że tak jak po tych 6 miesiącach przestało być takie podniecenie, czy taka super mega duża radość z tego, że mieszkają w Londynie. W sensie, wiesz, radość zawsze była, bo to dalej jest jakby super eksperyment, super coś ciekawego. Mhm. Ale po prostu jak przestaliśmy po 6 miesiącach tak się ekscytować na zasadzie przejeżdżam właśnie przez Farringdon, jak tutaj super, no nie, jestem w centrum. To zaczęło się bardziej pojawiać coś takiego, kurde, ale bym sobie pojechał do mamy. Mhm. Albo bym sobie wpadł do mamy na weekend, no nie? Albo na przykład, że no, pojechalibyśmy sobie na wieś do Magdy, albo na przykład, no, spotkalibyśmy się z znajomymi. Albo potem, jak zaczęliśmy my rozmawiać, w sensie ja mówię, ja o tobie, Wojtek, no nie? Że wiesz, no, mamy perspektywy biznesowe, wiesz, tak mówię, no nie? Że coś moglibyśmy tutaj zrobić, tutaj chcemy coś zrobić nowego, tutaj chcemy coś dodać, jakieś, wiesz, są rzeczy, które, nad którymi chcemy pracować, no to jakby to, że jestem w Londynie, jakby zaczęło bardziej mi przeszkadzać na zasadzie, że kurczę, gdybym był w Warszawie i nie miałbym różnicy czasu, albo gdybym był w Warszawie i miałbym, wiesz, mógłbym być na miejscu i po prostu przyjechać, coś załatwić i gotowe, no nie wiesz o co chodzi.
No więc, tak, no, bo więc to jest, wiesz, no, na jakieś spotkanie trzeba pójść, nie?
Tak, wiesz, więc no. To za rodziną i to, że chcieliśmy trochę jakby takiej, powiedzmy, normalności.
Bo też w sumie warto dodać, że jednym z tych czynników, dla którego wybraliśmy Londyn, był ten dystans. My generalnie myśleliśmy, że to będzie no 2 godzinki czy tam 3 godzinki w samolocie, tak. Pach, jesteśmy w domu.
I to nigdy tak i się okazało bardzo szybko, że to jest bardzo złudne podejście, bo o ile faktycznie lot trwa 2 godzinki i faktycznie jakby z Londynu do Poznania czy do Warszawy możesz w te 2,5 godziny się przedostać, to nigdy nie jest 2,5 godziny,
no jasne.
Bo dojechać na lotnisko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zawsze to było tak, że jak jechałem do mamy, to było faktycznie około 12-13 godzin, nie? Mhm. Więc to było super męczące i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to chyba nie jest do końca tego warte. W sensie, może nie do końca warte, to nawet źle jest powiedziane, że nasz eksperyment został zakończony sukcesem, mhm. I możemy spokojnie, że tak powiem, przejść do kolejnych innych eksperymentów i nowych przygód. Wiesz, na zasadzie mieliśmy w ogóle takie bardzo fajne, chyba też na sam koniec, takie poczucie, że wracamy z Londynu nie na tarczy, tylko że starczą, mhm. Że na zasadzie okej, w sensie to było super, to był fajny eksperyment, to było 1,5 roku. My w ogóle zakładaliśmy, że także może max wrócimy rok. Wcześniej, max rok, no nie? Mm-hmm. Na zasadzie, mm-hmm. Kto wie. I bardzo szybko to się tak zrobiło, że no, to zobaczymy, co będzie. Może dłużej, może krócej. No i faktycznie po tym roku było tak, że no, to może byśmy zaczęli się zastanawiać, czy nie chcemy wrócić i tak dalej. I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i mieliśmy taki fajny park koło domu, do którego też spacerowaliśmy i rozmawialiśmy sobie tam, gdzie jakby robiliśmy paręnaście kółek wokół parku i podczas tych kółek powstawały plany podbicia świata, tym razem w innym miejscu, nie? Mm-hmm. I to było bardzo fajne, to było bardzo miłe i zawsze będziemy teraz myśleć o Londynie w bardzo ciepły sposób. To się na pewno nie zmieni. Musimy do niego wrócić w tym roku. Mamy do odebrania prezent od kuzynki. W sensie dostaliśmy bon na, to się nazywa ten indoor skydiving.
A, wiem, to u nas jest w Warszawie, jest takie miejsce i ja nawet byłem w tym miejscu na urodziny. Dostałem karnet. I to jest genialne. To jest naprawdę no to super, więc idźcie koniecznie.
No to mamy to właśnie na to dla par i to jest gdzieś pod Londynem i gdzieś tam, więc jakby... Więc tak to, Wojtku, wyglądało, że musimy tam jeszcze jechać. No więc i tak wyglądał ten Londyn. To nie wiem, czy opowiedziałem to wystarczająco dobrze, czy niedobrze.
Ja tylko dopowiem od siebie, bo jakby z mojej strony to też był ciekawy experience, bo ja pamiętam, że jak oczywiście sprawa się toczyła, no to na maksa kibicowałem w ogóle temu projektowi, bo też pamiętałem zawsze, że mówiłeś o tym, że bardzo byś chciał pracować w Londynie i mieszkać tam przez jakiś czas przynajmniej. I wiedziałem, że no w pewnym sensie spełnia się twoje marzenie, więc to kurde super, nie? I jeszcze z drugiej strony myślałem o tym, że to też będzie fajne dla podcastu, że to będzie odświeżenie w pewnym sensie, bo mamy zupełnie coś nowego, mamy różnicę czasu, mamy to, że jednak wiesz, będziesz patrzył na świat trochę z innej perspektywy, więc jest szansa, że przyniesiesz trochę inne spojrzenie do podcastu i myślę, że przez pierwsze właśnie x miesięcy to się absolutnie zdarzyło, bo wiele tematów wynikło właśnie z tego, że albo tam pracujesz, albo po prostu tam żyjesz i wiesz, patrzysz, co się tam dzieje, jak to wygląda. Pamiętam tematy o biletach do metra, jak to się zmienia i że Apple Watch, coś tam, ty go nie używasz i mógłbyś, ale nie masz. Więc no, pamiętam, że było dużo takich rzeczy. Natomiast z czasem faktycznie, wiesz, jakby to wszystko znormalniało. I to tak samo, myślę, że to mogło być bardzo podobny efekt, jak ty poczułeś, że już jesteś swój tam, nie? Że jakby i to otoczenie, w którym jesteś, nie jest już dla ciebie takim super ekscytujące, po prostu jest, jak każde inne, no to nagle wiesz, jakby też tematycznie żeśmy się wypłaszczyli, że tak powiem i po prostu zaczęliśmy rozmawiać o technologii, o tym, co się w niej dzieje z powrotem i też do tego zaraz wrócimy, bo teraz znowu jest taki etap, że dużo się dzieje i wiesz, no, mamy koronawirusa, którego nie da się ominąć w żaden sposób i to, że wróciłeś i że byłeś na kwarantannie, no to wszystko ma na nas wpływ, a nasz podcast jednak w dużej mierze opiera się na tym, co się dzieje w naszym życiu i technologia gdzieś tam zawsze się przewija. Ale tak, no ja pamiętam, że bardzo ci kibicowałem, ale jak pojawił się temat, że jest szansa, że wrócisz, to cieszyłem się jeszcze bardziej jednak.
Tak, ja to zupełnie rozumiem. Powiem ci, że było takich parę momentów, jak... Kiedy Taco wypuścił nową płytę?
Na wakacje.
To było lato, tak, jakoś wakacje zeszłego roku chyba, nie?
To jest ten kawałek Sanatorium. Mhm. No nie? I w tym kawałku jest taki fragment, jak on opowiada, że... O, czekaj, sobie otworzę.
Wolę de Gaulle niż Piccadilly.
Wolę de Gaulle niż Piccadilly, mm-hmm. Chociaż tu i tu widziałem Polaków, co piwa pili. Mm-hmm. No nie? I to jest zabawne, ale jak to poleciało, to mówię, kurde, no naprawdę chyba wolę de Gaulle niż Piccadilly. Mm-hmm. I nawet przez jakiś czas, jak myśleliśmy na zasadzie, jak powiemy, że jesteśmy w Polsce z Magdą, to było na zasadzie, no bo stwierdziliśmy, że no, wiesz, jak wyjechaliśmy, to powiedzieliśmy, więc jak wrócimy, to też powiemy. Mhm. To mieliśmy taki pomysł, że chcemy sobie zrobić zdjęcie i po prostu powiedzieć, że wolimy de Gaulle niż Piccadilly i zrobić sobie zdjęcie na de Gaulle'a. Natomiast jest to niewykonalne w dzisiejszych czasach. Nie można wyjść z domu. Ale jak wyszła ta płyta, to też miałem coś takiego, że faktycznie mówię, no, że może faktycznie wolę de Gaulle niż Piccadilly. Nie? I jak ten pomysł tego, że moglibyśmy wrócić, to się pojawił, to ja faktycznie coraz bardziej żyłem takim podnieceniem, że wrócę do Warszawy i bardzo mnie to cieszy, nie? Mhm. I bo ja zawsze Warszawę lubiłem mimo wszystko i zawsze to było nasze takie miejsce, przez mówię nasze, bo my z Magdą żyjemy tutaj w Warszawie już razem, w sensie razem pod jednym dachem przez 5 lat ostatnich.
To był test.
To był test. Spojrzałem na mnie, Magda, jak się zastanawiałem dokładnie, aż spojrzałem na kalendarz.
To ja się zastanawiałam.
No, więc wiesz, to też coś znaczy, no nie? Ja też, wiesz, no Warszawa była takim moim pierwszym, znaczy Poznań był pierwszym dużym miastem, ale Warszawa była takim pierwszym dużym miastem, w którym dobrze się poczułem i stwierdziłem, że to jest moje miejsce, nie? Jeśli mam być cztery, to nie wiem, czy poczułem do końca, że Londyn to moje miejsce. Myślę, że nie. Myślę, że ja mimo wszystko dalej czułem, że Warszawa jest takim bardziej moim miejscem niż Londyn kiedykolwiek był albo będzie, nie? Ale to wynika raczej może z tego, że ja w Warszawie przeżyłem dużo dobrego życia, nie? Mhm. W Londynie oczywiście też przeżyliśmy dużo dobrego życia, ale takie najlepsze rzeczy trafiły mi się... No nie, najlepsze rzeczy, nie wszystkie najlepsze rzeczy mi się trafiły w Warszawie, bo zaręczyny mi się trafiły w Londynie akurat. Mm. Ale no właściwie nawet nie w Londynie, bo mieszkaliśmy po prostu wtedy w Londynie, ale zaręczyny się odbyły gdzie indziej. W każdym razie, no, ta Warszawa zawsze jakoś tak była, więc jak pojawił się pomysł, że może byśmy, to on się... To było radosne. A to może byśmy też trwało bardzo długo, wbrew pozorom, bo ja sobie pomyślę, że kiedy ja zacząłem tak naprawdę myśleć o powrocie do Polski, kiedy wysłałem CV do firmy, a kiedy faktycznie przeprowadziliśmy się do Polski, to trochę parę miesięcy minęło. Bo my też nie mieliśmy noża na gardle, no nie? I stwierdziliśmy z Magdą, że jeśli będziemy się przeprowadzać do Polski, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie coś dobrego na talerzu. W sensie, kiedy będzie jakaś taka oferta, czy będzie jakaś taka możliwość, że wrócimy do Polski i będzie coś super na nas czekało, nie? No bo to nie było, my nie potrzebowaliśmy, wiesz, żeby nas skusiły pieniądze, czy skusiły nas cokolwiek, tylko na zasadzie niech będzie to coś super, niech nas czeka coś fajnego, nie?
No i, tak, i takim faktycznie... bardzo ładnym mostem trafiłeś do 11bit.
Tak, trafiłem do 11bit, co ciekawe, to była firma, do której, która była na top moich firm, do których chciałem trafić. Tak się udało. Chociaż to, nie mogę za dużo powiedzieć, co tam robię.
No dobrze, oczywiście, no, ale bo tam, bo tam jest... powiedz tylko tyle, ile możesz.
Tyle, ile mogę, to mogę powiedzieć, jaki mam tytuł. I on będzie mówił bardzo dużo. Okej. Okay. No poczekaj, bo ja muszę go zobaczyć, bo on jest dziwny.
Czy zaczyna się od seniorita?
Zaczyna się od seniorita. Senior Tools UX Designer w 11bit Studio, spółka akcyjna.
Okej, okay, brzmi super.
Senior Tools
może,
designer,
o, to czyli... możemy się przyjrzeć każdemu z tych słów oddzielnie?
Możemy się przyjrzeć każdemu z tych słów oddzielnie.
Czyli senior, to znaczy, że jesteś stary.
Senior znaczy, że jestem stary, dokładnie.
Czyli, że doświadczony, nie brali cię na świeżo, tylko nie jesteś juniorem, tylko jesteś seniorem. Brawo, to jest dobry start.
Tak, dokładnie, to jest, wszystko się zgadza.
Tools, czyli narzędzie.
Narzędzia.
Ja przetłumaczę, bo ja tutaj w domu mam nauczycielkę, no tak, to ja znam angielski, więc ja tłumaczę. Tools, narzędzia, czyli że jesteś starym narzędziem.
Jestem starym narzędziem, dokładnie.
No.
Assetem.
No. Assetem, Jezu, ale hardcore. I co tam dalej było? UX? To ty musisz wytłumaczyć, ale to się nie zmieniło.
User experience.
Tak. I w 11bit Studios. Tak? Czy tam jeszcze coś było? Nie, no to się wszystko zgadza.
Nie, to się wszystko zgadza.
Czyli będziesz robił gry, czy nie? Bo to jest moje jedyne pytanie, które ci zadam.
Nie będę robił gier.
Okej. Okay. Smutek? Bo zawsze myślałem, że kiedyś się dowiem, jak się to robi. Ale znaczy, może za pośrednictwem się dowiem.
Nie będę robił gier. Nie będę pracował nad żadną grą. Mhm. Natomiast kto by mnie dopuścił do tego, że wyobrażasz sobie, żeby mnie ktoś wydał. Ale ja będę widział tych
głos
ludzi przez szybę.
Robić.
Tak, ale będę widział tych ludzi przez szybę, więc będę, więc jakby co to ci powiem, jak to się robi. Ja też jestem bardzo ciekawy. To był jeden z tych argumentów, żeby właśnie akurat tam, bo zawsze byłem bardzo ciekawy procesu tworzenia gier komputerowych. I w ogóle wiesz, to gierki, Magda zawsze mówiła, że ja pasuję do gierek komputerowych trochę, nie? Jakby nie jesteś Paweł prawdziwym graczem, bo nie grasz tak dużo w gry, ale pasujesz do gier komputerowych. Okay.
Jeszcze?
To jest, no trochę to się zmieniło, powiedziałbym, w ciągu ostatnich 2 tygodni, ile gram w gry komputerowe i Magda musi chyba przyznać, że faktycznie już komputer mógłbym zamknąć i wrócić do innego pokoju i nie grać w gry komputerowe. Więc jakby uważajcie, czego pragniecie, bo wasze życzenie może się spełnić, no nie? I nagle wasz narzeczony gra w gry komputerowe i gra w gry komputerowe dużo niestety. Ale to faktycznie w ciągu ostatnich 2 tygodni mocno gramy w gry komputerowe, bo dostałem sprzęt do pracy od tej firmy 11bit Studio i to jest faktycznie komputer, na którym można grać w gry komputerowe. Zresztą no wiesz, no 11bit Studio robi gry komputerowe, więc głupio by było też nie zagrać w ich produkcję, nie?
Jasne.
Więc... Ale wtedy, kiedy polecałem Frostpunka czy This War of Mine, jeszcze nie byłem pracownikiem, więc to nie były opinie, że tak powiem, sprzedane. Że...
Znaczy,
teraz wiesz, nie mogę mówić, że to dobre gry, ale to dobre gry.
Nie, no fajne jest to, że wiesz, jakby żaden z tych tytułów tu nie ma absolutnie ani cienia wstydu. My żeśmy o This War of Mine opowiadali już wiele, wiele miesięcy temu, zanim w ogóle wiedzieliśmy, że to zrobiło 11bit Studios, nie? Jakby to jest po prostu gra, która odcisnęła się piętnem w świecie gier i jest warta ogrania, po prostu, niezależnie na której platformie. Frostpunk też, jak tylko wyszedł, a to było już... Jezus, dwa lata temu? No. No to wiesz, słyszało się o nim. Ja wiedziałem, że to jest dobra gra. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze pracowałem w Onecie i o Frostpunku opowiadała mi Dana, z którą pracowałem, i ona mówi, to jest zajebista gierka, no musisz w to zagrać. Ja po prostu się totalnie wkręciłam, nie? Więc
potwierdzam.
Więc jakby do, ja zresztą pewnie ogram ostatecznie na PS4. To może być jeden z ostatnich tytułów, który będzie grany na tej starej, zakurzonej konsoli. Ale faktycznie, no wiesz, to są gry, że, o których się słyszy. To są gry, o które...
A, jest, jest. A, właśnie, jest, faktycznie. A, to wiem. No. Jest tak, że w ogóle Frostpunk na PS4 podobno...
No.
Gdzieś była jakaś taka recenzja, bo właśnie teraz mówię, czy jest w ogóle?
Jest.
Bo on w ogóle ma podobno jakiś super świetnie rozwiązany metodę jakby używania pada do rozbudowywania miasta.
A,
do,
no
do
właśnie, interfejsu. No to jest podobno ciekawe, bo to jest jednak taki świetnie... RTS, nie? W sensie
tak,
to, że...
podobno jest super, super dobrze to rozwiązane, ja nie wiem, bo nie grałem, i, ale tak słyszałem, więc...
No ja mam zamiar, także na pewno ogram.
Ja nie jestem jeszcze sprzedany, bo widzicie, jeszcze nie wszystko wiem, ale generalnie i tak dobrze wiemy, że Eleven Beats robi dobre gierki, nie? Więc to jest...
No pewnie, pewnie. Ale możemy jeszcze wrócić jakby do tej kwestii...
Możemy wrócić do każdego momentu, Wojtek.
Początku pracy, bo to mnie bardzo ciekawi i wiem, że o tym dużo rozmawialiśmy poza anteną, ale ciekawy jestem, ile możesz oczywiście powiedzieć. Natomiast jak w ogóle wyglądał tak zwany onboarding? Bo onboarding dla osób, które nie wiedzą, to jest takie pierwsze spotkanie z człowiekiem, który się tobą zajmuje w firmie, jest twoim przełożonym najczęściej, albo jeszcze rekruterem, chociaż to rzadko się zdarza, raczej przełożonym, który mówi, siema, nazywam się tak i tak, słuchaj, tutaj masz komputer, tu będziesz pracował, tu jest system, w którym będziesz pracował, tutaj masz pierwsze zadanie, jak zrobisz, to daj znać, tutaj jest ziomek, z którym będziesz rozmawiał, z tym możesz iść na kawę, ten jest głupi, a ten jest fajny. I oczywiście teraz... jakby w naturalnym układzie to się dzieje wszystko w biurze, nie?
Tak, tak.
Ale to nie jest naturalny układ. Twoja praca zaczęła się w momencie, kiedy nikt nie może wychodzić z domu.
To ja już wiem, że nie wszystko mogę powiedzieć, natomiast mogę, to co wiem, że mogę powiedzieć, mhm. to mogę powiedzieć, że cała firma pracuje zdalnie.
Mhm, mhm. A więc... o tym nawet słyszałem, w sensie, bo ja 11bits obserwuję na Twitterze od jakiegoś czasu i pamiętam, że całkiem niedawno, jeszcze dosłownie, nie wiem, tydzień albo dwa tygodnie przed tymi wszystkimi kwarantannami, przed zagrożeniem epidemicznym, była tak bardzo się chwalili, że zmienili studio i właśnie się przeprowadzili.
Było takie smutne. Ja to już widziałem, jakby dostałem informację właśnie. Pytanie od dziewczyny, z którą tam rozmawiałem, że no, czy będziesz prawie już wtedy w Warszawie? No niestety jeszcze nie, a bo będziemy mieli nowe biuro, takie fajne. O, super, szkoda, że mnie nie będzie. No ale nie, Wojtek, to wygląda, że tak powiem, tak samo jak w każdej innej firmie w tym momencie, jeśli chodzi o, która może pracować zdalnie i faktycznie po prostu wszystko się odbywa zdalnie, no nie? Jakby dostałem komputer kurierem, umowę kurierem, wszystko załatwiliśmy tak naprawdę przez kurierów i wideoczaty i moja rozmowa z moim przełożonym właśnie też odbywa się na Google Meetsach i tak dalej, wiesz. No wszystko po prostu jest zdalnie. I tak też to wygląda. I dzisiaj właśnie, wiesz, rozpoczęli na przykład spotkanie, mówiąc, no jesteśmy już któryś tydzień zdalnie, więc wszystko jest okej, wszyscy się czują okej. No i więc tak to po prostu wygląda, ale dla mnie to nie jest jakaś duża zmiana, bo ja mimo wszystko zdalnie pracowałem w przeszłości, czy w tej aktualnej firmie, w sensie w poprzedniej firmie, w której pracowałem w Londynie, też mimo wszystko pracowaliśmy raz na jakiś czas zdalnie, więc to, że zdalnie onboarding, czy zdalnie przeprowadza się pracę, dla mnie nie jest w jakiś sposób, wiesz, czymś nowym, czy nieznanym.
No wiesz, wiadomo, plusem jest to, że generalnie możesz pracować zdalnie, w sensie, że jakby tak, to jest możliwe tak. I wiesz, to nie jest tak, że jesteś człowiekiem, który koniecznie musi być na miejscu, a akurat wydaje mi się, że w sytuacji, w której wszyscy pracownicy pracują zdalnie, czyli jakby wszyscy mają te same zasady, nie? To jest chyba łatwiejsze dla całej organizacji. W takim sensie, że jeżeli nie ma takiego podziału, że część ludzi jest w biurze i oni pracują w biurze, bo muszą, albo no, z jakiegokolwiek powodu, a część ludzi pracuje zdalnie, no to się robi trochę komplikacja, wiesz, tutaj ta komunikacja jest dużo bardziej zaburzona, wydawałoby się, bo w biurze też nie jest, wcale nie zawsze jest tak, że każdy może być na przysłowiowym kolu, wiesz, na słuchawkach i coś gada, wiesz, okazuje się, że obok ktoś też chce gadać, bo też chce mieć spotkanie jakieś. I to wcale nie jest takie proste, a jeżeli wszyscy mają podobne warunki i wszyscy mają wiesz, ten swój komputer poza pracą i mają te godziny spotkań, no to mogą się normalnie spotkać i faktycznie, wiesz, przeprowadzić to, przejść jakby całą tą szaloną sytuację obronną ręką. No tak mi się wydaje. Mhm.
Jest dokładnie jak mówisz. Więc to nie jest dla mnie nic nowego i to dla nich, mam wrażenie, też nie. Bo to wszystko mi wszystko przebiega na tyle normalnie, najlepiej przebiegać może normalnie, bo mówi się, że to nie są normalne czasy, tak? I nic, że tak powiem, co się dzieje w Polsce, czy w ogóle na świecie w tym momencie nie jest do końca normalne, nie?
No, nie, absolutnie.
To przebiega wszystko, to jest... wiesz, no w takim stopniu, na ile to może przebiegać normalnie, to przebiega to normalnie. Jest okej, okay, wiesz, to tak naprawdę to jest dopiero pierwszy tydzień. I nawet nie cały. Więc dla mnie to jest wszystko nowe. Ja też mówiłem, że ja się czuję jak, wiesz, jakieś dziecko w sklepie z cukierkami. Nie? Dla mnie wszystko jest nowe, na wszystko chcę patrzeć i wszystko chcę spróbować.
No nie dziwię się, Ja myślę, że zawsze w nowej pracy tak jest. A już jakby... Oczywiście pytanie, na ile życie to zweryfikuje, ale to jest taki... w nas, tych graczach, którzy grają w gry, wiesz, częściej niż, powiedzmy, tam raz w tygodniu, siedzi w nas to, że w tych grach to się musi fajnie pracować. Wiesz, o co chodzi?
No jest coś takiego, jest jakaś taka
magia, jakiś taki magiczny pył, którym jest obsypany każde studio deweloperskie, gdzie z drugiej strony oczywiście, że mamy świadomość tego, że to nie jest prosta sprawa. Że bardzo często studia niestety, ale crunchują i wiesz, i te godziny są po prostu nieskończone pracy i pod koniec, szczególnie przed samą premierą gry, no to tam dzieją się dantejskie sceny, oby ich jak najmniej i absolutnie trzymam kciuki za wszystkie studia, żeby nie musiały nigdy crunchować, ale wiem, że to jest bardzo mała szansa na to. No bo branża tak działa, nie? Że to nie wynika też z jakichś, wiesz, błędów w zarządzaniu, tylko po prostu branża działa tak, a nie inaczej. Ale mimo to, że mamy tą świadomość, to jednak jest ta druga strona, jest ten element taki właśnie magii gdzieś, no tworzenie gier to jest jednak coś super, nie? Więc tego jestem ciekawy. Wiadomo, że jesteś dopiero pierwszy tydzień, niecały. Więc to jeszcze ho, 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 zanim odkryjesz wszystko, ale myślę, że to odkrywanie i to, że czujesz się jak dzieciak w sklepie z cukierkami, to jest absolutnie uprawnione i sam pewnie bym się podobnie czuł, bo jest trochę tej magii, jest. To jest tak jak, wiesz, pracujesz na przykład przy produkcji filmu w świecie, w który uwielbiasz, nie? Że jakby... to nadal jest magiczne, nie? I myślę, że tak będzie.
No ja powiem ci tak, nie chcę oczywiście zapeszczać ani nic dalej, natomiast no ja poczułem, wiesz, jakby jak dostałem kartkę z danymi i zalogowałem się do swojego maila, który kończy się na 11 Bit Studio, to poczułem jakąś taką dumę, nie? Na zasadzie, kurczę, bardzo mi to cieszy. Po prostu bardzo mi to cieszy. Ja też zawsze... mówiłem, że chciałem pracować nad rzeczami, które mają znaczenie, mają sens, czy dotykają ludzi, czy coś opowiadają. Nie, i to one opowiadają te gry i bardzo mnie to cieszy, więc...
No fajnie.
Więc tak, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy i teraz jakby, wiesz, kolejna ciekawa, wspaniała przygoda przed nami. Mam nadzieję, że będzie równie owocna, co, że tak powiem, moje wszystkie poprzednie przygody. I trzymajmy kciuki, żeby trwała też jak najdłużej, bo to też zawsze by było wspaniale, żeby to długo i pięknie, jak każda dobra historia.
A tak jeszcze patrząc ogólnie, bo wiem, że chcesz podsumowywać, ale patrząc ogólnie, to jednak trzymasz się tego UX-a jako... że jest to jakiś taki element zaczepienia, nie?
Wojtek, poza gadaniem to jest jedyna rzecz, którą potrafię robić.
No to dobrze, że się tego trzymasz, no taka prawda.
No tak, to jest jedna rzecz, którą faktycznie potrafię robić, bo mi bardzo, jak rozmawiałem z kimś właśnie na czacie, to ktoś mi powiedział, że bardzo musi mi boleć świat.
Aha.
I właściwie coś w tym jest, nie? W sensie, że ja dostaję dostęp na przykład do jakiegoś narzędzia czy do czegoś i ja po prostu mam tak, kurczę, można by lepiej. I po prostu ja bym chciał, żeby... wiesz, już nie o to nawet chodzi, żeby to, z czego się korzystało, było, wiesz, takie delightful.
Nie musi być piękne.
To, tylko chciałbym, żeby to przynajmniej, żeby nie bolało, jak się z czegoś korzysta, nie? Więc to jest tak, że żebyś po prostu nie musiał się denerwować i uczyć nowych rzeczy, żeby wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafisz, nie? W sensie, dam ci taki, Wojtek, przykład, nie? Jesteś świetnym montażystą, w sensie wiesz na przykład, jak zmontować film, żeby był interesujący. Widzisz, jakie kadry powinny być i widzisz, jaka powinna być muzyka i widzisz, jak powinno to, jaką historię powinieneś opowiadać tymi zdjęciami, które są w środku. Więc narzędzie, z którego korzystasz, chciałbym najlepiej, żeby nie sprawiało ci problemów, żeby jak najbardziej pozwalało ci na jakby wykorzystanie swojej, wiesz, umiejętności twórczych. Mhm. Niekoniecznie, żebyś musiał być super znawcą narzędzia. Wiesz, co chodzi, nie? No tak, ono ma ci pomagać, a nie przeszkadzać w utrzymaniu tego celu, który masz w głowie. Więc to jest taki mój cel, nie? Żeby ludzie, którzy potrafią robić wspaniałe rzeczy, żeby nie musieli, walczyć z narzędziem, po prostu, żeby mogli robić to, na czym znają się najlepiej.
Rozumiem to i to jest bardzo, bardzo fajny cel. I tego się trzymaj, bo jak widać przez te wszystkie lata, kiedy pracowałeś w przeróżnych filmach i robiłeś bardzo różne rzeczy, to zawsze ta jedna rzecz była jakby nadrzędna, nie? Że jakby zajmujesz się UX-em. Twoim zadaniem jest ułatwienie innym ludziom życia. I tyle. Jeżeli ktoś chce ci za to zapłacić, no to super, nie?
Jak najbardziej. Wszystkie pieniądze bardzo chętnie przyjmę. I zagadanie też przyjmuje pieniądze, więc wszystko jest okej.
Zapraszamy do współpracy oczywiście wszystkich reklamodawców, w razie czego my tu gadamy i chętnie dostaniemy pieniądze za to, że gadamy. Ale tak. Myślę, że to była ciekawa historia.
Myślisz?
Tak myślę, bo to jest tak, że trochę żeśmy nagrali to w jednej całości wszystkie nasze rozmowy dotyczące w ogóle tego twojego wyjazdu i tego twojego powrotu i te nasze rozmowy, które działy się, wiesz, na przestrzeni wielu, wielu, wielu miesięcy, zebraliśmy po prostu w takim krótkim, godzinnym podcaście i myślę, że te rozmowy były warte tego, żeby się tutaj znaleźć.
Mhm. Mhm. To dobrze. Jak Geralt.
Okej, okay. No dokładnie. Więc no tak.
Wojtek, nie, ja się naprawdę bardzo cieszę. Trochę, wiesz, łatwiej też teraz jest mówić o tym wszystkim, kiedy wszystko się, powiedzmy, niektóre rzeczy się zakończyły na zasadzie, no to teraz, wiesz, jakby zostało powiedziane, jakby wszyscy wiedzą, jesteśmy na tej samej stronie, powiedzmy, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Dlatego też wróciłem do Polski, mimo tego, że no jakby gdybym był normalnym człowiekiem, który nie musi jechać do Polski na święta, to bym nie wracał samolotem z ludźmi, którzy mają koronawirusa. Mm-hmm. I dlatego wróciłem, dlatego lot do domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko wszystko musiało się wsadzić w ten sposób. To nie było łatwa rzecz, ale no, że tak powiem, ostatecznie wszystko całkiem nieźle poszło.
No tak, to był bardzo ekscytujący i bardzo gorący czas. I to jest ciekawe, że mimo tego, co się działo, a działo się naprawdę dużo, na przestrzeni 2 tygodni wydarzyło się tak wiele rzeczy w twoim życiu, mimo to jednak mieliśmy chwilę, żeby usiąść i nagrać od podcast, co, wiesz, wydawałoby się absurdalne, gdzie z jednej strony musisz się pakować, z drugiej strony nie wiesz, którym lotem w ogóle przylecisz, czy to będzie jutro, czy to będzie za 3 dni, bo i takie rozmowy były. Pamiętam, że jakby sytuacja była na tyle dynamiczna, że właściwie nie wiedzieliśmy, wiesz, czy po pierwsze loty, które już masz zarezerwowane, w ogóle się odbędą. Zaczęli je ostatecznie odwoływać. Pojawił się ten lot do domu, gdzie mogło być tak, że wylecisz dzień, w sensie, że jutro, nie? I pamiętam, że to też nie wiadomo było, co się wydarzy. My też tu musieliśmy być gotowi na wasz przyjazd, bo też nie wiadomo było, jak to będzie. Więc no, naprawdę był to szalony czas. Ostatecznie dobrze się wszystko ułożyło. Skończyłeś kwarantannę. Chyba jesteście zdrowi. Mam nadzieję.
Tak, tak mi się wydaje.
No i co? No to teraz nowa przygoda i Warsaw welcome to, no.
Dokładnie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się cieszę, że mogę tu z wami być. W tej Warszawie i w tej Polsce. I cóż, to tyle. Zobaczmy, co się teraz wydarzy, nie? W sensie, trzymajmy kciuki, żeby się wszystko nie zesrało.
Wszystko będzie dobrze. Zostańmy w domu wszyscy i wypłaszczmy tak. To gówno i w końcu się kiedyś spotkamy, no. Bo to też było dokładnie śmieszne, że tak planowaliśmy, no to jak wrócisz do tej Warszawy, no to my już będziemy mogli się spotkać, to może nawet podcast będziemy nagrywać lokalnie, a nie tak oddzielnie, no ale życie zweryfikowało nasze plany i jednak na razie pozostajemy w standardowym układzie, czyli nagrywamy jednak zdalnie.
Lepiej, mieliśmy taką listę tematów, którą z Wojtkiem przyjdziemy, jak się spotkamy i właśnie widziałem się z Wojtkiem przez balkon, w sensie on coś przywiózł i mówię do Wojtka, wiesz co Wojtek, przesunąłem to na początek maja. Nie wiem, czy wtedy już będziemy mogli, ale mam taką nadzieję, że być może na początku maja się zobaczymy.
No o, zobaczymy, czy się uda. No to jest, wiesz, niestety, ale póki co też ze względu na nasze tutaj plany, gdzie Arlenson chodzi i wiesz, ma coraz większy brzuch, to spotkanie z ludźmi w ogóle staramy się, wiesz, wycinać. No bo po prostu to jest tak naprawdę zagrożenie w każdej chwili i każde spotkanie z kimkolwiek to jest jednak zagrożenie. Ja idę do sklepu, to wiesz, rękawiczki, maseczka i jestem bardzo zły na wszystkich ludzi naokoło. Co jest dla mnie bardzo obcym uczuciem, bo ja generalnie jestem raczej bardzo proludzki i lubię ludzi i lubię jakby kontakt fizyczny też, ale taki nawet, wiesz, że się uśmiechnę, nie? I człowiek z drugiej strony też się uśmiechnie, a jak jesteśmy wszyscy w maseczkach, to tego po prostu nie widać. Więc wiesz, emocjonalnie to jest takie zupełnie inne. No, ale tak, mam nadzieję, że to się szybko skończy i jakoś tam wrócimy kiedyś do normalności. Też bo plany mamy szeroko zakrojone.
Tak. I biznes będzie grubo. Jakby Jesus Incorporated, tak to się mówi.
Tak jest.
I to był zwykły odcinek Jesus Podcastu, a teraz zapraszamy wszystkich oczywiście do After Darku. I po pierwsze, bo w After Darku będziemy mówić na temat naszych setupów zdalnych, koronawirusowych.
Tak.
A po drugie, pamiętajcie, że darmowe pieniądze dla wszystkich, którzy wspierają Jesus Podcast. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy ktoś w końcu znalazł ten kupon na 50 zł, który wysłaliśmy do naszych patronów, to jest po pierwsze, ale to nie jest już 15 zł, tylko 16 zł, bo dolar podrożał, więc pieniądze, które dostajecie zwrotne nice do wykorzystania w sklepie Think Store, tak samo podskoczyły. Także dziękujemy wszystkim bardzo, dziękujemy naszym patronom, słyszymy się oczywiście w After Darku i już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu, który absolutnie nie jest technologiczny, a jest emocjonalny. Pozdrawiam ciepło, do usłyszenia. Narka.
Nara.
Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.